List do Rzymian naucza, że wiara w Jezusa Chrystusa jest jedynym sposobem usprawiedliwienia przed Bogiem, jedyną drogą odrodzenia do nowego, zwycięskiego życia. Jeśli uwierzyliśmy w to, że Jezus przyszedł na ziemię, by dać nam zbawienie, to pragniemy, by i inni ludzie zaufali Bogu i zwrócili się ku Niemu, żeby przyjąć wspaniały dar zbawienia. Apostoł Paweł podkreśla, że ludzie nie mogą być zbawieni, jeśli ci, którym Bóg powierzył Ewangelię, nie przekażą im dobrej nowiny o Zbawicielu. W 10 rozdziale Listu do Rzymian, w wierszach 14 i 15, znajdujemy takie słowa apostoła. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Nie można wzywać kogoś, o kim się nie słyszało. To jest oczywiste. A więc jeśli nie dotrzemy do innych z wieścią o Chrystusie, jak mogą oni wzywać imienia Chrystusa? Apostoł chce nam uświadomić, jak bardzo Bóg potrzebuje ludzi gotowych być Jego posłańcami, gotowych głosić Jego słowo. Bożym planem jest, żeby wszyscy ludzie odpowiedzieli na Jego wezwanie do upamiętania się, żeby wszyscy usłyszeli wieść o Zbawicielu. Aby tak się stało, muszą znaleźć się ci, którzy odpowiedzą na Boże wezwanie do służby. Służby głoszenia Bożego Słowa, służby kaznodziejskiej, misyjnej, ewangelizacyjnej. Nie aniołom z nieba, ale nam Bóg zlecił głoszenie Ewangelii. Naszym zadaniem więc jest dzielenie się wieścią o Chrystusie ze znajomymi, z krewnymi, sąsiadami, przyjaciółmi, z kolegami w pracy, na uczelni, w szkole. Ponadto powinniśmy być gotowi do wspierania działań misyjnych zakrojonych na szerszą skalę. Powinniśmy czuć się współodpowiedzialni za wysyłanie misjonarzy do rejonów, gdzie dobra nowina o zbawieniu nie jest jeszcze głoszona. Jeśli nie możemy sami bezpośrednio uczestniczyć w działaniach misyjnych i ewangelizacyjnych, powinniśmy wspierać te działania swoimi modlitwami i ofiarami. Pamiętajmy o słowach Jezusa: żniwo jest wielkie, a robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Apostoł Paweł zadaje pytanie: kto może ogłaszać dobrą wieść, jeśli nie został posłany? Tak, głosiciel Ewangelii nie może działać w pojedynkę. To my, jako Kościół Chrystusa, jako wspólnota wierzących, jesteśmy odpowiedzialni za wysyłanie głosicieli, misjonarzy, ewangelistów. Apostoł Paweł był posłany do służby przez samego Jezusa, zmartwychwstałego Pana, ale był wspierany przez wspólnoty wczesnego Kościoła. Wielu ludzi modliło się o jego misję. Wielu wspierało jego działalność ofiarnymi datkami. My powinniśmy postępować podobnie. I pamiętajmy, nasze zwiastowanie i nauczanie powinno zawsze skupiać się na Słowie Bożym, bo jak naucza apostoł, słuchanie Słowa Bożego wzbudza wiarę w ludziach, którym usługujemy. Apostoł Paweł cytuje księgę Izajasza, gdy powtarza za prorokiem: o, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Pierwotnie te słowa zwiastowały radosne wydarzenie w historii Izraela, gdy do mieszkańców Jerozolimy dotarła wiadomość, że przebywający w niewoli babilońskiej Żydzi powracają do swojego kraju. A teraz apostoł odnosi te słowa do dobrej nowiny o zbawieniu, nowiny o ratunku w Jezusie Chrystusie. W końcowych wierszach 10 rozdziału Listu do Rzymian apostoł cytuje dalsze słowa Starego Testamentu. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz: Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ale mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada: przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. A Izajasz waży się nawet powiedzieć: dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie pytali. A do Izraela powiada: cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Apostoł wskazuje, że już Izajasz skarżył się Bogu: Panie, któż uwierzy zwiastowaniu naszemu? Kto da posłuch dobrej nowinie? Paweł łączy Ewangelię z wymogiem posłuszeństwa. My o tym trochę zapominamy. Nie dostrzegamy już Bożej sprawiedliwości zawartej w Ewangelii. Widzimy w niej albo nasze szczęście, traktowane jako osobista sprawa i przystajemy na nie lub nie, albo też jako poglądy religijne, na temat których mamy takie lub inne zdanie. Z tego powodu nie rozumiemy ani zagadki Izraela, ani nieustannego bólu w sercu apostoła Pawła, o którym tak przejmująco świadczy, ani palących pytań chrześcijan wspólnoty rzymskiej. A przecież właśnie na przykładzie Izraela powinniśmy się nauczyć, że nieposłuszeństwo wobec Ewangelii nie jest osobistą sprawą człowieka. Jeżeli nam się to nie uda, pozostaniemy nadal niezdolni do składania naszym czasom prawdziwego, wiarygodnego świadectwa. Chodzi o to, jaki jest związek pomiędzy słuchaniem a wiarą. Nie jest tak, żeby nie było czego słuchać. Psalm 19 mówi o wieściach z niebios, że po całej ziemi rozlega się ich głos. Tym bardziej odnosi się to do zbawczej, dobrej nowiny o Chrystusie. Bóg troszczy się, żeby słowa zwiastunów docierały aż do krańców ziemi. Izrael już od dawna słyszał Boże Słowo. Może jednak nie zrozumiał? Zadaje pytanie apostoł. Paweł odpowiada jednak świadectwem pism. Na początku przytacza słowa Mojżesza, na którego Izrael tak chętnie się powołuje. Przecież już Mojżesz głosił mu słowa sądu. Izrael jest skory do osądzania otaczających go narodów, twierdząc, że nie są one narodami albo że są narodami nierozumnymi. Skoro więc lud wybrany pobudza Izraela do zazdrości, uwielbiając coś, co nie jest Bogiem, to Bóg wzbudzi zawiść Izraela przez naród, który nie jest narodem. W rozumieniu apostoła groźba ta wypełnia się w postaci misji wśród pogan. Jeśli by Izrael zechciał tłumaczyć się, że nie rozumie Ewangelii, niech przyjmie do wiadomości, że ci, którym sam zarzuca głupotę, zwłaszcza w sprawach religijnych, doskonale rozumieją i z radością przyjmują dobrą nowinę o Zbawicielu, o Chrystusie. Izrael miałby nie zrozumieć tego, co pojmują nierozumni poganie? Za słowami Pawła, za pytaniami przez niego zadawanymi, stoją żywe, bolesne doświadczenia lat spędzonych na wędrówkach po drogach państwa rzymskiego. Przemierzając rozległe tereny potężnego imperium, zaczął pojmować prorocze słowa, które padły z ust Mojżesza na krótko przed jego śmiercią. Przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. Apostoł w słowach Izajasza dostrzega ostrzeżenie, ale także nadzieję dla Izraela. Zwiastuje słowa Pana: dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Skoro tak się rzeczywiście dzieje, że poganie poznają Pana, to w obliczu tych faktów przecież obudzi się zazdrość Izraela. Poganie przywłaszczają sobie wszystkie dobra i chwałę należne ludowi wybranemu. Może więc w swej zazdrości i gniewie Izrael otworzy się na głos Boga, na Ewangelię. Na razie jednak rozbrzmiewa skarga Boga: cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. To nie apostoł więc oskarża Izrael. Rozpoczął przecież ten rozdział od zapewnienia: pragnienie mego serca i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Samo Pismo, sam Bóg zarzuca Izraelowi nieposłuszeństwo. Mogą Izraelici z furią bronić się przeciwko Pawłowi? Czy jednak nie powinni zamilknąć wobec słów Pisma? Chrześcijanie w Rzymie, którzy pytali o zagadkę Izraela, otrzymują teraz ważną odpowiedź. Nie powinni się dziwić, gdy na ich oczach rozgrywają się zdarzenia tak dawno przepowiedziane już przez proroka. Kto chce ustanawiać własną sprawiedliwość, ten nieuchronnie kończy na nieposłuszeństwie i na sprzeciwie wobec Boga i Jego sprawiedliwości. Oskarżenie, które Bóg wypowiada ustami proroka Izajasza, jest niejednoznaczne. Z jednej strony oskarżenie najcięższego gatunku. Izrael odmawia posłuszeństwa i sprzeciwia się nie okrutnemu władcy, ale swojemu Bogu, który w niestrudzonej miłości wyciąga ku niemu ręce. Czy już nie wydał tym na siebie wyroku? Czy zachowując nieskruszone serce, nie gromadzi sobie Izrael gniewu na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga? A jednak z drugiej strony, skoro Bóg nadal wyciąga ręce do ludu przymierza, to czy nie kryje się w tym ostatnia niewiarygodna wprost nadzieja? Nie potrafimy tego rozstrzygnąć ani w odniesieniu do Izraela, ani w odniesieniu do żadnego człowieka, o którego zbawienie się modlimy. Tylko Bóg ma wgląd w ludzkie serce i tylko On wie, jak potoczy się życie jednostek i całych narodów. Apostoł Paweł cytuje wypowiedzi proroków Starego Testamentu, świadczące o tym, że sam Bóg uważa Izrael za lud nieposłuszny i oporny. Czy spowoduje to ostateczne odrzucenie? Czy to właśnie mówi apostoł o Izraelu? Nie. Paweł stanowczo zaprzecza i jako przekonujący argument przytacza najpierw przykład własnej osoby. Czytamy o tym w początkowym urywku 11 rozdziału Listu do Rzymian. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu? Jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mówi mu wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Pytanie o los Izraela naświetla teraz apostoł w aspekcie jego przeszłości. Dowiadujemy się, dlaczego to wszystko się stało. Apostoł nie może pogodzić się z myślą, że los Izraela miałby być przesądzony. Czy z tego wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnich latach, wynika, że lud wybrany nie ma co liczyć na łaskę Bożą? Apostoł nie dopuszcza tej myśli. Zdecydowanie zaprzecza. Nie, to niemożliwe. Uzasadnienie tej tezy stanowi treść rozdziału 11. Jakimi apostoł rozporządza argumentami? Po pierwsze, on sam, Saul, Paweł, sam fakt, że jest Izraelitą należącym do plemienia Beniamina i to nie tylko na podstawie więzów krwi, ale także na podstawie swego postępowania, mówi sam za siebie. On sam jest dowodem, że ratująca, zbawienna łaska może obezwładnić nawet najbardziej fanatycznego bojownika o sprawiedliwość w sensie posłuszeństwa wobec prawa. Po drugie, również we wspólnotach wczesnego Kościoła była niemała liczba tych, którzy wywodzili się z judaizmu, a stali się wybranymi przez Boga. Paweł zdaje sobie sprawę z tego, że lud jako całość okazał się nieposłuszny, dopuścił się odstępstwa od Boga, ale pozostała resztka, jak pisze apostoł, podobna do owych 7000 wyznawców Boga Jahwe, którzy nie zgięli kolan przed Baalem, a było to za rządów króla Achaba i Izabel. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 19. W tamtych czasach Izrael odstąpił od Boga. Także Eliasz mógł sądzić, że został tylko sam i wołał: Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli. Czy to nie koniec wszystkiego? Te właśnie słowa cytuje apostoł Paweł. Ale wtedy Eliasz uzyskał odpowiedź: nie, pozostała resztka. Bóg zatroszczył się o to i w swojej łasce zostawił sobie 7000 mężów. W porównaniu z liczbą ludności Izraela może niezbyt dużo, ale dla zrozpaczonego Eliasza liczba ta była ogromna. A jeśli pomyślimy, że działo się to w czasie odstępstwa, było to zjawisko wielkiej wagi. 7000 ludzi, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Bóg pozostawił ich sobie. I rzecz nie w tym, że pozbawieni byli wad i prowadzili życie lepsze od innych, choć tak bez wątpienia było, ale istota w tym, że pośród narodu odstępców te 7000 mężów stało po stronie Boga, do Jego dyspozycji. Byli to ludzie wierzący w swoich sercach i wyznający Pana ustami. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski, podkreśla apostoł. Boża sprawa z Izraelem nie skończyła się jeszcze, mimo nieprzyjęcia Jezusa, mimo odrzucenia Ewangelii i nienawiści wobec wysłannika Bożego, Pawła. 7000 mężów, ta resztka, trwa i teraz. Jak za czasów Eliasza byli to ludzie, których Bóg sobie pozostawił, tak i teraz są to Izraelici wybrani przez cudowną łaskę Bożą. Pisząc o resztce, Paweł ma w pamięci cud, jakim jest historia jego własnego życia. Dlatego pisze o sobie samym, jako przykładzie Bożej łaski. Nie dzięki własnemu rozumowi i sile wydobył się spęd wrogości przeciwko Jezusowi. Został z nich wyrwany dzięki bezgranicznemu miłosierdziu i wolnemu wyborowi Boga. Dlatego tak wyraźnie i z przenikliwą jasnością dostrzegł prawdę, którą zawarł w nauce o usprawiedliwieniu i którą teraz jeszcze raz skrótowo przypomina. Pisze, jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Jak bardzo dzisiaj brakuje nam takiego zrozumienia istoty Bożej łaski. Zazwyczaj wierzymy w coś będącego mieszaniną uczynków i łaski. Jesteśmy przekonani, że musimy zapewnić sobie jednak w jakimś stopniu na łaskę Bożą, różnymi pobożnymi uczynkami, a zarazem jesteśmy w swoim postępowaniu leniwi, bo liczymy, że łaska i tak przykryje wszystkie nasze braki. Musimy powrócić do prawdy Ewangelii, zrozumieć na nowo istotę Bożej łaski, oferowanej nam w Jezusie Chrystusie. Możemy zauważyć, że w dzisiejszym zeświadczonym świecie ludzie ufający Jezusowi stanowią zdecydowaną mniejszość. Już doświadczamy tego, co Paweł powiedział o resztce. Resztka tych, którzy trwają przy Chrystusie, to wyraźny dowód działania Bożej łaski. Apostoł stwierdza, podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Apostoł stwierdza, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął. O ile jednak wcześniej w rozdziale 9 czytaliśmy, iż Izraelowi przeciwstawia apostoł pogan, o tyle teraz przeciwstawia dwie grupy w łonie Izraela. Pisze, wybrani osiągnęli i dzięki temu można zachować przekonanie o wybraniu Izraela i wykluczyć możliwość odtrącenia ludu, bo w łonie Izraela istnieje Izrael wierzący w Jezusa, uznający i przyjmujący Boże dzieło sprawiedliwości. Jednak pozostali ulegli zatwardziałości, pisze ze smutkiem apostoł. Prawo i prorocy i pisma poświadczają tę zatwardziałość, która polega na niezdolności do zobaczenia lub usłyszenia w tym, co osobiście się przeżywa, czynów Boga. Tak i my, jeżeli przestajemy autentycznie przyjmować wszystko, co Bóg dla nas i w nas działał, jeżeli nie skłania nas do żywej wdzięczności i wiary, ale bez głębszego rezultatu przechodzi mimo naszego letniego serca, stajemy w obliczu śmiertelnego sądu. Bóg w odpowiedzi może zesłać ducha znieczulenia, tak że naprawdę będziemy jak śpiący, którzy nie mogą widzieć ani słyszeć. Dokładnie to samo powiedział Jezus o winie Izraela i o sądzie Bożym. Słowom Jezusa, że uczniowie będą błogosławieni, gdyż widzą i słyszą, odpowiadają słowa Pawła o wybranych, którzy osiągnęli to, czego szukał Izrael. I w tym, jak widzimy, apostoł Paweł jest uczniem Jezusa. Co mistrz i uczeń powiedzieli o Izraelu, to dziś jest udziałem misji żydowskiej, zwłaszcza jej doświadczeń w nowym państwie Izrael. Wprawdzie rzadko dziś się już słyszy klątwy rzucane na Jezusa, a duchowi przywódcy Izraela potrafią o nim wypowiadać się z wielkim uznaniem, jednak na Ewangelię wciąż pozostają ślepi i głusi. Drodzy przyjaciele, jest to temat do naszych gorących modlitw. Jest to też przyczynek do głębokiej refleksji i szczerej zadumy. Czy ja nie pozostaję tak naprawdę ślepym i głuchym na Ewangelię? Czy jestem człowiekiem zdolnym do zobaczenia i usłyszenia Bożego działania w moim życiu?